20:30 minęła. Witam pana serdecznie, Iwo Wuko, na antenie Radia Zachód.
Dzień dobry, dobry wieczór raczej.
Dobry wieczór albo dzień dobry. Na Facebooku spotkałam takie wpisy, bo dziś cała Polska żyje także sprawą 10-letniej Krystyny, prawda, zamordowanej przez 22-letniego studenta psychologii z Wrocławia, że być może ta sprawa jest podobna do sprawy Tomasza Komendy, choć Tomasz Komenda nie przyznał się nigdy do popełnionej zbrodni, jeżeli mnie pamięć nie myli, a Jakub, ten 22-latek, do zbrodni się przyznał.
Ja bym nie łączył jednej sprawy z drugą. Tutaj ewidentnie jest mnóstwo dowodów i samo to, że się przyznał, oficjalnie się przyznał do tej zbrodni, więc to jakby sprawa jest zamknięta. Tomaszem Komendą było zupełnie inaczej. Tomasz Komenda zaprzeczał, jakoby cokolwiek miał z tą zbrodnią wspólnego. Dzisiaj mówi, że był zmuszany do tego, żeby się przyznać, ale on tak naprawdę zagubnika przyznał się tylko do tego, że tego wieczoru feralnego tam był. I miał kontakt z inną, całkiem inną dziewczyną w innym miejscu, ale w tej miejscowości. Jakby tam kilka kilometrów dalej. Więc no, nie przyznał się w ogóle do tej zbrodni. Odpowiadając pani jednak na tamte pytanie, dlaczego? Dlatego, że odkąd zaczęła się ta sprawa głośna, czyli powrót tej sprawy głośnej z Tomaszem Komendą, nikt nie wymienił nazwisk rodziców czy siostry zamordowanej dziewczyny jako ofiar systemu. A to one są największymi ofiarami tego systemu.
I właśnie odpowiedział mi pan, chciałam zadać drugie pytanie, dlaczego nie ofiara systemu w tytule pana książki, tylko właśnie ofiary systemu, bo rodzice bardzo poszkodowani, no i cała rodzina przecież tej 15-latki.
Znacznie więcej.
Znacznie więcej, to prawda.
Ja myślę, że każdy, kto się zetknął z tą sprawą, jest w pewnym stopniu ofiarą systemu. Nawet prokurator nie będziemy zmieniać nazwisk, znany prokurator z Wrocławia, który jednak usłyszał zarzuty współpracy z mafią, korupcji, a nawet bodajże z tego, co teraz kojarzę, to w Łodzi postawiono mu zarzuty odnośnie tej sprawy z Miłoszyc. Więc on też jest pewnego rodzaju ofiarą tego systemu, bo ten system był zgniły, był skorumpowany.
Mówimy o sprawie sprzed 20 paru lat, żeby była jasność, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył Radio Zachód.
Tak, 97 rok.
Panie Iwo, zapytam, bo przecież tyle informacji w radiu, w telewizji, tytuły gazet. Pojawiła się też książka 25 lat niewinności Grzegorza Guszaka, prawda? No i teraz ukazuje się, czyli jakby do czytelników trafia pana książka Ofiary systemu, sprawa Tomasza Komendy. Czy według tego, kto nas słucha, nie czytając pana książki, można powiedzieć, że w dalszym ciągu sprawa Tomasza Komendy nie została wyjaśniona? Czy jesteśmy dalej, czy bliżej, czy gdzieś może po środku, bo ciągle nie ma sprawców tego brutalnego morderstwa sprzed wielu, wielu lat?
To znaczy sprawcy jako
oni wskazani są.
Są wskazani, są postawione im zarzuty.
Na przykład Jarosław O.
No tak, ale nie są skazani prawomocnym wyrokiem. Także no, tutaj ma pani rację, tych sprawców po 22 latach wciąż nie ma. Ale myślę, że sama sprawa już, abstrahując od sprawy Miłoszyckiej, a skupiając się na Tomaszu Komendzie, wydaje mi się, że nie, że ta sprawa nie jest do końca załatwiona, chociażby dlatego, że Tomasz Komenda cały czas walczy o odszkodowanie. To jest raz. Dwa, że media jednak wracają. Widać to po Tomaszu Komendzie, że on niechętnie występuje w mediach, niechętnie się udziela. Wydaje mi się, że ma tam jakiś układ, którego niekoniecznie lubi, ale musi lubić, więc się pojawia. Rzadko to rzadko, ale jednak ta sprawa się będzie ciągnąć jeszcze długo, długo, jeśli mówimy o Tomaszu Komendzie, prawda? Bo tutaj w książce zresztą w ofiarach systemu jest napisane, że byli współwięźniowie, którzy twierdzili, że Tomasz Komenda się przyznał im, że powiedział dokładnie, jak to było, że zna sprawców. A potem z tymi ludźmi działy się różne dziwne rzeczy. Oni umierali zaraz po wyjściu z więzienia, więc Gdyby tak zacząć grzebać głębiej w tej sprawie, to myślę, że ona się nigdy nie skończy.
Pana książka nazywana jest bardzo dobrze przyjęta. Pan ma bardzo dobre recenzje po ukazaniu się tej książki, a ukazała się zupełnie niedawno, bo w kwietniu tego roku. Wszyscy mówią, że to jest kawał dobrej literatury faktu, czyli śledztwo w śledztwie. I to, w jaki sposób pan opisuje na sam początek książki też, jakby dramat, prawda? Bo według kolejności pojawienia się w książce pierwsze wystąpienie danej postaci zostaje wyróżnione pismem pogrubionym. Na pierwszym miejscu jest ofiara tego brutalnego morderstwa w Miłoszycach, Małgorzata K. No i później następne osoby, chociażby Grzegorz Głuszak, dziennikarz TVN-u, ten redaktor programu Superwizjera, który oglądaliśmy. No ale pan z pełnym szacunkiem pokazał nam coś, co rzadko w literaturze faktu, aż tak dogłębnie, tak naskórkowo pokazuje, jak pan przełamuje lęki mieszkańców Miłoszycz, jak pan chodzi od domu do domu i pyta, zadaje dziesiątki pytań. Chce pan naprawdę wiedzieć, co się zdarzyło w tamtego Sylwestra. Czy coś może nam pan powiedzieć, nie zdradzając tak do końca, czy w tej książce według pana jest coś, co może zainteresować prokuraturę czy innych śledczych, czego nigdy do tej pory nie wiedzieli? Czy w tej książce się to znajduje?
Czy oni o tym, o pewnych rzeczach wiedzieli, czy nie wiedzieli, które znajdują się w książce, trudno powiedzieć. Na pewno nie dotykali tych spraw. Jest mnóstwo wątków w tej książce, które były jakby, może na pewno były pominięte, ale z jakiego powodu, ciężko mi teraz powiedzieć. Bardziej rozmowni byli mieszkańcy Miłoszyc niż prokuratorzy, czy policjanci, którzy się tą sprawą zajmują. Ale jestem przekonany, że jest kilka wątków, które zostały pominięte. Nie wiem z jakiego powodu, ale uważam, że powinno to wrócić. Z tego, co mi wiadomo, książka będzie włączona do akt sprawy teraz obecnej, która się toczy.
W Łodzi chyba, tak?
Nie. We Wrocławiu. Przeciw dwóm oskarżonym teraz. W tej sprawie. To jest jeden ochroniarz, a drugi to człowiek, który na tej dyskotece był w trakcie tej zbrodni, więc im zostały postawione zarzuty. I jeden z obrońców chciałby tę książkę dołączyć do akt sprawy jako dowód chyba, nie wiem.
To chyba dobrze świadczy o takiej książce, jeżeli się... To jest tak, jak popełnia się reportaż śledczy i potem sędzia pisze do określonej redakcji, prosząc o udostępnienie reportażu do prowadzonej sprawy. To dobrze świadczy o dobrze wykonanej robocie. Ale powiem panu, że jak czytałam tę książkę, to używając pana słowa, ciężko się czyta o błędach, kłamstwach i matactwach, na które nikt nie zwrócił uwagi, które mogły zmienić bieg historii sprawy miłoszyckiej na samym początku, kiedy to tragiczne zdarzenie miało miejsce i potem konsekwencje przez wiele, wiele lat później, prawda?
Tam było kilka składowych tego wszystkiego, co się później wydarzyło w kontekście Tomasza Komendy i chociażby tego, że sprawa nie została wciąż wyjaśniona. I jednak wracam do punktu wyjścia, że ofiarami systemu są tak naprawdę rodzice tej dziewczyny. Tutaj, kiedy mówimy 18 milionów dla odszkodowania dla Tomasza Komendy, absolutnie jestem za. Oczywiście człowiek, któremu zostało zniszczone życie, powinien otrzymać takie odszkodowanie. A nawet jeśli ktoś będzie chciał mu dać nie 18, a 118, to też jestem za. Tylko nie zapominajmy o rodzicach dziewczyny. Żadne pieniądze nie zwrócą życia Małgorzacie.
Tak, zresztą
zdrowia rodzicom. Ale trzeba o tym mówić i trzeba też pomyśleć.
Tak, tym bardziej, że oni przez te długie lata nie zaznali spokoju. Mieszkali i patrzyli na osoby, które były przez wielu, być może w ciszy, czterech ścian pokazywane jako ci, którzy doprowadzili do śmierci 15-letniej Małgorzaty i jednocześnie oni mogli tylko liczyć na siebie, ponieważ nie dostali od państwa żadnej pomocy, ani psychologicznej, ani materialnej, chociaż największą ofiarą, wydaje mi się, jest pani Małgosia, 15-letnia wtedy.
Jest tak, ona jest największą ofiarą tego systemu, tylko że ona najpierw była ofiarą gwałcicieli i morderców, a potem stała się jeszcze ofiarą systemu. No bo jeśli żyjemy w kraju katolickim i jakikolwiek procent obywateli tego kraju wierzy w Boga, no to też uważa, że człowiek po śmierci powinien zaznać jakiś spokój. A z tego, co mi wiadomo, ta rodzina była bardzo wierząca. Więc z mojego punktu widzenia, tutaj też trzeba by było w tym kierunku pójść, tak? Pomóc tej dziewczynie zaznać spokój. Jeśli ta rodzina jest tak bardzo wierząca i ta dziewczyna też była tak bardzo wierząca, to pomóżmy tej rodzinie mieć ten święty spokój, żeby i ta dziewczyna spokojnie spoczęła w grobie i ci rodzice mieli spokój, że sprawa została wyjaśniona, że policjanci, prokuratorzy zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby sprawę wyjaśnić.
To był pana cel, kiedy pan podjął się pisania tej książki?
Tak, to był cel nadrzędny. Mm-hmm.
I jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie, bo należę do osób, która też często czyta akta sądowe i wiem, jak takie akta wyglądają, jak są konstruowane i jak często są pisane, byle jak. A pan przeczytał setki stron akt sądowych, spotykał się z ludźmi, rozmawiał pan z prokuratorami, adwokatami, policjantami, kim tam jeszcze, więźniami, gangsterami. I ustalił pan, że w sprawie morderstwa sprzed lat nic nie jest takie, jakie się wydaje, a winni śmierci Małgorzaty Kwiatkowskiej najprawdopodobniej, jak już powiedzieliśmy, tak, wciąż są na wolności, chociaż zobaczymy, jak ten przewód sądowy się potoczy we Wrocławiu. Chciałby pan zobaczyć, być na tej sali sądowej i usłyszeć wyrok w końcu?
Wie pani co, czy ja bym chciał być, ja prawdopodobnie będę i będę słyszał ten wyrok, ale ciekawi mnie coś zupełnie innego, bo ja nie wierzę w winę przynajmniej tego jednego człowieka, który jest uważany za głównego sprawcę obecnie. Mimo, że on ma już na koncie wyrok za gwałt.
Kilka nawet chyba.
Ale nawet kilka, no to łatwo takich ludzi dopasować. Ja tutaj ostatnio rozmawiałem z pewnym dziennikarzem i dałem mu taki przykład. Jeśli ja pójdę na bok, wyjdę z dyskoteki, pójdę na bok gdzieś w celach intymnych z jakąś kobietą, pół godziny później ta kobieta zostanie zamordowana i zgwałcona przez innego mężczyznę, to moje ślady DNA tam zostają i ja jestem skazany. To nie podlega dyskusji. Ja będę winny i nie obronię się. Nie ma takich szans, żebym się obronił przed tym, żeby zostać skazany. Wydaje mi się, że tutaj zachodzi taki sam... że tutaj zachodzi taki sam manewr, jeśli chodzi o tego człowieka, że próbują dopasować do tych wyroków, które już są u niego i do tego, że on tam był i do tego, że się pojawia imię Irek, próbują dopasować do niego tę sprawę i ten wyrok. I wcześniej to, co pani pytała, czy są jakieś wątki, które policja, prokuratorzy omijają, to tak, jest tam drugi Irek, pojawia się. Mało tego, matka tego drugiego Irka mataczyła w sprawie tak samo jak drugi z oskarżonych. Tylko te dwie osoby mówiły zupełnie coś innego niż cała reszta. A przypomnijmy, że jest ponad 400 świadków. I więc tu policja powinna zwrócić też jakby swoje oczy na sprawę tej kobiety, która mataczyła w sprawie, mając za syna Irka, który te imię się pojawia jakby na początku sprawy, i jej syn był tam. To jest pewne, to jest na 100%, że on tam był.
Mówi pan o tej kobiecie, która nie żyje, tak?
Nie. Mówię o kobiecie, która żyje. Mówię o kobiecie, która zeznawała, że została porwana przez policję, że...
Rozumiem, bo ja myślałam, że mówi pan o tej kobiecie, która doniosła na komendę, która...
Nie, tam to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj można napisać 7 różnych książek na ten temat i Nawet redaktor Głuszak, z tego co wiem, tam był, próbował coś tam z niej wyciągnąć.
Wspominany zresztą w tej książce przez pana także. Aha. Czyli jest wiele, wiele jeszcze pytań. Pytań bez odpowiedzi. Dlaczego nie przesłuchiwano kluczowych świadków? Kto zastraszał mieszkańców Miłoszyc? Dlaczego akurat Tomasz Komenda stał się kozem ofiarnym? I czy policja faktycznie biciem zmuszała go do podpisywania fałszywych zeznań? I na te pytania być może nie znajdziemy nigdy odpowiedzi, ale jest książka, kawał dobrej pana roboty i dlatego zachęcam do lektury tej książki. Chociaż powiem panu, że czytałam także we wstępie, że wydawnictwo też, wydawnictwo dolnośląskie, bo jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, napisało we wstępie Patryk Młynek, być może, zacytuję, być może narażamy się wielu osobom, być może nie powinniśmy wydawać tej książki i był nawet pomysł, aby w imię świętego spokoju odłożyć tekst do szuflady i podziękować autorowi. Mimo wszystko książkę wydaliśmy, a powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na publikację, jest potrzeba opowiedzenia historii bez przekłamań i manipulacji. Bardzo dobrze, dokładnie, że ta książka się ukazała. Iwo Wuko był gościem Radio Wieczoru Radia Zachód. Książkę mamy. Dzięki wydawnictwu dolnośląskiemu mogą państwo po nią dzwonić pod numerami telefonów 68 324 22 55 801 327 462. Mam pytanie jeszcze do autora. Czy być może w związku z tym, że to się toczy, jest tyle pytań, prawda? Jest też ten w końcu obraz bezsilności i walki z wiatrakami, kiedy sami wchodzimy do sądu i wychodzimy i mówimy, nie ma sprawiedliwości, tak? I honoru, i w końcu po prostu opuszczamy ramiona i idziemy albo do redakcji, albo zostajemy sami z tym problemem do końca życia. Będzie druga część?
Chciałbym napisać drugą część, dlatego że ta książka nie jest skończona. Tam jest więcej pytań niż odpowiedzi, a prawdę mówiąc, to są same pytania, odpowiedzi żadnej. Odpowiedź da nam, myślę, sąd we Wrocławiu, w Łodzi i w Warszawie, ale chciałbym tylko powiedzieć, że cały dochód z tamtym sprzedanych książek tej tu i tej, którą mam zamiar napisać jako część drugą, chciałbym przekazać rodzicom tej zamordowanej dziewczyny.
Piękny gest. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za książkę. Być może doczekamy także drugiej części. Iwo Wuko, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.